Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Kościół to szpital polowy dla ludzi znużonych i utrudzonych. Musimy do nich dotrzeć z doświadczeniem wiary, mówił papież do uczestników Międzynarodowej Konferencji o Ewangelizacji. Albania przygotowuje się na przyjazd papieża. 19 września zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Świat jest pełen ludzi znużonych i utrudzonych, którzy czekają na Kościół, czekają na nas. Naszym obowiązkiem jest do nich dotrzeć i dzielić się z nimi doświadczeniem wiary. Mówił dziś po południu papież w auli Pawła VI. Spotkał się tam z uczestnikami międzynarodowej konferencji poświęconej projektowi duszpasterskiemu Ewangelii Gaudium. Franciszek przestrzegał ewangelizatorów przed pokusą pozornej ewangelizacji.
Nie idźmy za głosem syren, które wołają, by z duszpasterstwa uczynić konwulsyjną serię inicjatyw bez sięgnięcia do istoty ewangelizacji. Niekiedy wydaje się, że bardziej nam zależy na mnożeniu zajęć niż na byciu otwartym na innych i trosce o ich relacje z Bogiem. Duszpasterstwo, któremu brakuje tej troski, staje się jałowe. Nie zapominajmy czynić tego, co czynił Jezus ze swoimi uczniami. Kiedy po głoszeniu orędzia Ewangelii wracali zadowoleni ze swych sukcesów, Jezus wyprowadzał ich na miejsce odludne, aby z nimi przebywać. Duszpasterstwo bez modlitwy i kontemplacji nigdy nie będzie mogło dotrzeć do serca ludzi. Zatrzyma się na powierzchni, nie pozwalając, by ziarno Słowa Bożego mogło się zakorzenić, wykiełkować, wzrosnąć i wydać owoc.
Na zakończenie Franciszek wskazał na potrzebę cierpliwości i wytrwałości, tej samej, którą wykazał się Bóg wobec ludzkości.
Nie mamy magicznej różdżki na wszystko, ale mamy zaufanie do Pana Boga, który nam towarzyszy i nigdy nas nie opuszcza. Pośród trudności i rozczarowań, które nierzadko są obecne w naszej pracy duszpasterskiej, nie możemy tracić zaufania do Pana i rezygnować z modlitwy, która ją wspiera. Nie zapominajmy, że pomocą w pierwszym rzędzie są dla nas ci, do których się zwracamy i których wspieramy. Czyńmy dobro, nie oczekując odwzajemnienia. Siejmy i dawajmy świadectwo. Świadectwo jest początkiem ewangelizacji, która dociera do serca i je przemienia. Słowa bez świadectwa się nie liczą, niczemu nie służą. To świadectwo nadaje wartość słowom.
Albania już od dłuższego czasu żyje przygotowaniami do papieskiej pielgrzymki. W niedzielę rano samolot z Franciszkiem wyląduje na międzynarodowym lotnisku imienia Matki Teresy z Kalkuty. Będzie to już druga wizyta papieża w tym kraju. Jako pierwszy przybył tam Jan Paweł II w 1993 roku. Wtedy też, czyli niespełna 2 lata po upadku tamtejszej dyktatury komunistycznej, kraj ten podniósł się z totalitarnej ruiny. Jaką Albanię zastanie Franciszek dzisiaj? O tym nasz specjalny wysłannik, ksiądz Leszek Gęsiak.
Dzisiejsza Tirana to zupełnie inne miasto niż to, które w 1993 roku zobaczył Jan Paweł II. Poza fasadami nowoczesnych budynków, wybudowanych już po upadku komunistycznego reżimu, w wielu miejscach widać dramatyczne relikty czasów dyktatury. Ojciec Święty przejedzie m.in. obok tzw. piramidy, czyli zbudowanego w 1988 roku Muzeum Albańskiego Dyktatora Envera Hoxhy, które znajduje się tuż przy głównym bulwarze prowadzącym do Placu Świętej Matki Teresy. Tam papież odprawi niedzielną mszę i odmówi z wiernymi modlitwę Anioł Pański. Miejsce to znajduje się kilkadziesiąt metrów od monumentalnej sali kongresowej, zbudowanej jako miejsce zjazdów i uroczystości rządzącej wówczas partii komunistycznej. To m.in. z tego miejsca rozchodził się głos reżimowej propagandy o konieczności totalnego wykorzenienia wiary i religii z życia społecznego. Za 2 dni z tego samego miejsca, gdzie tym razem na potrzeby pielgrzymki zlokalizowano centrum prasowe, setki akredytowanych dziennikarzy będzie relacjonowało na cały świat papieskie słowa miłości, pokoju i przebaczenia. Z Tirany mówił ksiądz Leszek Gęsiak.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Piątek 19 września, wita Państwa Krzysztof Brąk. Kościół katolicki w Albanii powstał z upadku dzięki wielkiej pomocy Kościoła Powszechnego. Po upadku komunizmu nie miał własnych kadr, które mogłyby się podjąć trudnego zadania odbudowy wspólnot i struktur. Pomocy udzieliły kościoły zachodnie, głównie z Włoch i Niemiec. Jednym z misjonarzy, który w latach 90. rozpoczął duszpasterską pracę w Albanii, jest ojciec Mario Imperatori, szwajcarski jezuita i teolog, wybitny znawca teologii Baltazara. Dziś, na dwa dni przed papieską podróżą do Albanii, opowie nam o żmudnym procesie odradzania się katolicyzmu w tym kraju. Zapraszamy. Kościół w Albanii kojarzy się nam przede wszystkim z kościołem męczenników. Kim są albańscy męczennicy?
Nous avons 40 martyrs qui seront proclamés probablement l'année prochaine officiellement.
Mamy 40 męczenników, którzy w przyszłym roku prawdopodobnie zostaną zaliczeni w poczet błogosławionych. Jest to oczywiście pewna niewielka grupa, wybrana z ogromnej rzeszy męczenników. Ci przyszli błogosławieni to księża i zakonnicy, nie ma wśród nich świeckich. Taki był wybór pierwszej grupy. Ta pierwsza grupa nie będzie reprezentatywna. Poszerzenie jej o świeckich wymagałoby pracy, której my w tym momencie nie jesteśmy w stanie wykonać. Chodzi tu zwłaszcza o badania historyczne. Wiemy jednak, że skala męczeństwa w Albanii była ogromna. Obejmowała nie tylko księży i osoby konsekrowane, ale również świeckich. Do tego trzeba doliczyć ofiary reżimu, które zginęły z innych względów, tak zwanych politycznych. W Tiranie otwarto właśnie Muzeum Ofiar Komunizmu. Mówi się w nim jednoznacznie o zbrodni ludobójstwa. Warto je odwiedzić, by sobie uświadomić, że była to ostra wersja totalitaryzmu, charakteryzująca się wręcz dzikim okrucieństwem. To w tym kontekście trzeba też postrzegać naszych męczenników. Jak doszło do odbudowy kościoła w Albanii po upadku komunizmu?
A ce moment-là, la situation était une situation très difficile.
Sytuacja była wówczas bardzo trudna i delikatna. Stanęliśmy wobec kościoła, który wiele wycierpiał, ale też został bardzo osłabiony. Byli co prawda księża, którym udało się przeżyć, choć przeszli przez więzienia i obozy koncentracyjne, ale kapłani ci byli już w podeszłym wieku i wycieńczeni tym, co przeżyli. Praktycznie rzecz biorąc, nie było księży młodych czy w wieku średnim, którzy mogliby podjąć się odrodzenia kościoła. W podobnej sytuacji był również Kościół prawosławny i jego duchowieństwo. Z pomocą przyszły kościoły zachodnie, zwłaszcza z Włoch i Niemiec. Była to pomoc personalna, przysłano tu wielu misjonarzy, ale też pomoc finansowa. Jak wyglądają w Albanii relacje państwo-kościół?
En Albanie a eu lieu une rencontre entre la tradition de l'État laïque occidental.
W Albanii doszło do spotkania między tradycją państwa świeckiego w rozumieniu zachodnim i realiami kraju zróżnicowanego pod względem religijnym. Dziś, moim zdaniem, Albania może się pochlubić udanym modelem prawnego uregulowania życia religijnego, a przy tym nie jest to kopia wzorców zachodnich. Albanii udało się doprowadzić do udanego dialogu między zachodnią świeckością państwa i tradycją zróżnicowania religijnego w stylu wschodnim. Na tym polega oryginalność Albanii. Słabym punktem, którego nie można przemilczać, jest obecność pewnych elementów terrorystycznych. W marcu policja odkryła meczet, który nie należał do głównego nurtu islamu, meczet niezależny, by tak powiedzieć. Okazał się on bardzo niebezpieczny. Innym problemem jest Kosowo, o którym teraz nie będziemy mówić, bo jest to zbyt złożone. Ale w każdym razie trzeba zachować wielką czujność. Sądzę, że Albania jest w stanie zmierzyć się z tym problemem. Trzeba nad tym popracować. Druga słabość to zagrożenie retoryką. Albania jest znana jako kraj tolerancyjny pod względem religijnym. I stało się to niemal sloganem, pustym sloganem. Tolerancja nie jest umacniana duchowo i kulturowo. To stwarza poważne zagrożenie. Taką sytuację bardzo łatwo mogą wykorzystać dla swych celów politycy. Logika jest taka. Owszem, tolerujemy innego, ale tylko dlatego, że nie możemy go zmienić. W tym sensie tolerancja jest bardzo słaba. Osobiście nie lubię tego pojęcia. Trzeba zrobić kolejny krok, aby w każdej tradycji inny był nie tylko tolerowany, ale również postrzegany pozytywnie pod względem duchowym. Jak ksiądz wspomina ten pierwszy etap odrodzenia Kościoła w Albanii?
Nous pouvons dire que dans une situation extrêmement difficile, parce que les 10 premières années ici en Albanie, ça a été catastrophe.
Można powiedzieć, że wszystko to dokonywało się w sytuacji bardzo trudnej. Pierwszych 10 lat to była prawdziwa katastrofa. I trzeba naprawdę dziękować wszystkim, którzy tej sprawie modernizacji poświęcili swe życie. Teraz mamy już pewną grupę duchowieństwa miejscowego, albańskiego, ale pod względem liczebnym nie jest to jeszcze grupa wystarczająca. Dość żywe jest życie zakonne, zarówno męskie, jak i żeńskie. Natomiast słabym punktem kościoła są świeccy. Jest to jeszcze kościół raczej klerykalny. Trzeba jednak dobrze pamiętać, że kościół w Albanii zamyka się w roku 1946 i otwiera się ponownie dopiero w roku 1991. To oznacza, że na przykład Sobór Watykański II dla tego kościoła w ogóle nie istniał. I dlatego w chwili odrodzenia struktury i mentalność kościoła były przedsoborowe. Miały one wielką wartość, tego nie neguję. Nie chcę tu wchodzić w ideologiczną debatę na temat wyższości czasów posoborowych. Ale pamiętajmy, że obiektywnie był to kościół, który nie mógł w ogóle poznać Soboru Watykańskiego II. Wynikało stąd wiele trudności. Weźmy na przykład mszę świętą. Sprawowanie mszy w języku albańskim było czymś nie do pomyślenia w 1991 roku. Wszystkie liturgie sprawowano po łacinie, nie było albańskich ksiąg liturgicznych. To też pokazuje, z jakimi trudnościami musieli się zmierzyć niektórzy świeccy. A trzeba pamiętać, że w sposób istotny przyczynili się oni do przetrwania Kościoła katolickiego. Mężczyźni, a jeszcze bardziej kobiety. W czasie prześladowań kobiety sprawdziły się doskonale. To one na przykład nosiły pożywienie księżom w obozie koncentracyjnym. I wiele wycierpiały z powodu swej wiary, a potem kompletnie o niej zapomniano, o ich prześladowaniu za wiarę. Jakie znaczenie może mieć ta papieska wizyta? Mówi się często o wymiarze politycznym, ale czy papież, który jak wiemy krytykuje kościół klerykalny, nie zechce też dodać odwagi katolikom świeckim w Albanii? W dobie kryzysu światowego, który przeżywamy na świecie od kilku miesięcy, myślę tu o Ukrainie i o Bliskim Wschodzie, papieska wizyta w Albanii nabiera nowego znaczenia, bo to nagle z kraju na peryferiach Albania stała się sferą graniczną między Wschodem i Zachodem. Albania znów odzyskuje znaczenie, które straciła po zakończeniu kryzysu w dawnej Jugosławii. Ważny jest tu oczywiście dialog międzyreligijny, na który zwraca uwagę sam papież, ale zgadzam się, że ważny też będzie aspekt czysto kościelny, zachęta do przezwyciężenia klerykalizmu. Bo jest prawdą, że klerykalizm wciąż jest tu jeszcze bardzo silny. Trzeba nad tym popracować, ale w sposób rozsądny. Nie popadać w skrajności niektórych kościołów zachodnich. Jest to poważne wyzwanie i wizyta papieża jest tu dobrą okazją, by ożywić ten kościół i go zjednoczyć, a także by pozbyć się klerykalizmu i umocnić powołanie ludzi świeckich. Jakie znaczenie może mieć ta wizyta dla kryzysu na Bliskim Wschodzie? Jeśli chodzi o Bliski Wschód, to sprawa wydaje się dość oczywista. Jest to przede wszystkim problem Turcji. Turcja ma do odegrania istotną rolę w kryzysie na Bliskim Wschodzie, a zarazem Turcja ma bardzo silne wpływy w Albanii. Miała tu wpływy w czasie Imperium Otomańskiego i ma je również dzisiaj. Są to także wpływy ekonomiczne. Zasadniczą kwestią tego kryzysu jest konfrontacja islamu, a konkretnie różnych jego wersji, ze współczesnością. W jaki sposób żyć islamem we współczesnym kontekście? Myślę, że Albania może być pod tym względem inspirująca. Oczywiście sytuacja tego kraju jest tak wyjątkowa i niepowtarzalna, że nie da się przenieść gotowych rozwiązań na inny grunt, ale na pewno może to być inspirujące. Ale z geopolitycznego punktu widzenia jest jasne, że jeśli na Bliskim Wschodzie będzie zamieszanie, jeśli będzie wrzało w Turcji, to reperkusje tych wydarzeń będzie można odczuć również tutaj i w Bośni. Obecność muzułmanów jest tu bardzo znacząca. Mamy tu również do czynienia z infiltracją elementów terrorystycznych i fanatycznych, i to od dawna. A my dobrze wiemy, że ISIS, państwo islamskie, to ludzie bardzo inteligentni, którzy myślą o celach długofalowych. I oni mówią jasno, że ich celem jest wielkie państwo islamskie, od Bliskiego Wschodu aż po Bałkany. W takiej sytuacji Albania znów znalazła się w centrum zainteresowania. Jaka jest kondycja albańskiego islamu?
Le monde musulman était aussi très affaibli.
Również środowisko muzułmańskie zostało bardzo osłabione w czasach komunizmu. Wielu imamów skończyło w więzieniach i obozach koncentracyjnych. Niektórzy zostali zamordowani. Pod tym względem bardzo ciekawym rozdziałem historii jest dialog międzyreligijny, który miał miejsce w obozach koncentracyjnych. Księży prawosławnych i katolickich oraz muzułmańskich imamów spotkał ten sam los. Ten dialog w więzieniu to na pewno piękne karty historii. Po upadku komunizmu islam stanął przed podobnym problemem co kościoły chrześcijańskie, a mianowicie formacja duchowieństwa. Trzeba było przygotować nowe kadry. I w tym momencie sytuacja się trochę skomplikowała, ponieważ na scenę wkracza Arabia Saudyjska, która podjęła wielkie starania, by mieć wpływy na albański islam, a konkretnie nadać mu postać radykalnego sunnizmu, i to w chwili, kiedy Bin Laden rozpoczynał swoją karierę. Na szczęście udało się powstrzymać to zagrożenie i podjęto wielkie starania nad formacją nowych albańskich imamów w innym duchu. I można powiedzieć, że te starania się powiodły. Przed 3 laty w Tiranie otwarto nawet Wydział Teologii Muzułmańskiej, który jest instytucją albańską i oficjalnie uznaną przez państwo. Jest to fakt o wielkim znaczeniu, bo od 3 lat imamowie otrzymują formację na miejscu. Jest to formacja na wysokim poziomie. My sami utrzymujemy z tym wydziałem pewne kontakty i możemy to potwierdzić. W ten sposób Albania chroni się przed islamskim fundamentalizmem i zyskuje pewną stabilizację. W tym roku mianowany został też nowy przewodniczący wspólnoty muzułmańskiej. Jest to młody człowiek uformowany w Turcji w duchu islamu tolerancyjnego. Można mieć zatem nadzieję, że Albania zdoła się uchronić przed ekstremistycznymi nurtami islamu. Jest to owocem starań podjętych w tych ostatnich latach. Jakie są cele papieskiej podróży? Dlaczego wybrał ten kraj? Przede wszystkim, aby wzmocnić dialog międzyreligijny w chwili, kiedy islam przeżywa epokowy kryzys. Po drugie, Franciszek chce wesprzeć miejscową wspólnotę katolicką, aby świadectwo męczenników mogło wydać owoc w kościele żywym i mniej klerykalnym, zdolnym prowadzić dialog ekumeniczny i międzyreligijny. Natomiast władze albańskie mają na względzie cele polityczne. Kiedy rząd zapraszał papieża, nie mógł się spodziewać, w jakim kontekście geopolitycznym będzie odbywać się ta wizyta. Dziś znaczenie tego zaproszenia jest jeszcze ważniejsze, jeśli weźmie się pod uwagę kryzys, który przeżywamy w ostatnich miesiącach. Mówił ksiądz profesor Mario Imperatori, szwajcarski jezuita, rektor seminarium duchownego w Szkodarze. A w naszym programie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.